w Starachowicach.
Dzień dobry, przed mikrofonem Małgorzata Pirosz. 11 maja w Starachowicach przedterminowe wybory prezydenckie. Druga tura, pierwsza już za nami. W tej drugiej turze 11 maja zmierzą się kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej Sylwester Kwiecień oraz przedstawiciel Komitetu Praworządni i Skuteczni Andrzej Pruś. Dzisiaj goszczę Sylwestra Kwietnia, który zwyciężył w tej pierwszej turze, uzyskując prawie 30% głosów poparcia. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Pana kontrkandydat miał 23% prawie, więc to jest taki 7-procentowy dystans między panami. Mają panowie tydzień, znaczy Andrzej Pruś ma tydzień na nadrobienie dystansu do pana, a pan ewentualnie na zwiększenie swojego dystansu, znaczy swojej przewagi nad Andrzejem Prusiem. Ja się zastanawiam, czy pan czuje na plecach swoich oddech Andrzeja Prusia jednak.
Zawsze druga tura jest pewną niewiadomą. Ja już podobnej sytuacji doświadczyłem w 2006 roku, wygrywając pierwszą turę. No w drugiej przegrałem wtedy z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, ale myślę, że teraz ta sytuacja się nie powtórzy z wielu względów. Po pierwsze, że po pierwszej turze mam znacznie większą przewagę niż w tamtym czasie. Po drugie, to otrzymuję wiele sygnałów od osób, które głosowały na innych kandydatów niż finaliści, niż ja, niż pan Andrzej Pruś, z deklaracją, że takiego poparcia w tych wyborach mi udzielą 11 maja. Nie jest to może oficjalne stanowisko żadnej grupy, chociaż tu się muszę pochwalić. Stowarzyszenie Porozumienie Obywatelskie udzieliło mi formalnego poparcia, więc z komitetów oficjalnie to ja mam jakąś wartość dodaną, bo jeden komitet zdecydował się mnie poprzeć.
No ale z tego, co ja wiem, to także kandydat na prezydenta Marcin Pocheć udzielił poparcia Andrzejowi Prusiowi. To jest komitet Nasze Starachowice. W każdym razie tak mi powiedział w rozmowie telefonicznej, że popiera Andrzeja Prusia, bo to jest gwarancja na to, że w Starachowicach będzie nowe, będą zmiany. A pana wybór na stanowisko prezydenta oznacza stagnację dla miasta.
Nie jest to prawdą, że oznacza stagnację, oznacza spokojną kontynuację rozpoczętych przedsięwzięć i dobre przygotowanie budżetu na rok 2015, dobre przygotowanie miasta do aplikowania o środki unijne z nowej perspektywy. Natomiast co do deklaracji pana Pochecia, to ja dzisiaj przeczytałem w lokalnej prasie, że on osobiście odda głos, natomiast nie jest to stanowisko grupy wyborczej.
No nigdy to nie jest tak, że oczywiście te przepływy elektoratów są takie proste, że wystarczy poprosić swoich wyborców o to, by oddali głos na pana X, Y czy Z, a oni zrobią oczywiście to, co będą chcieli. Niemniej jednak z wizerunkowego punktu widzenia ma to jednak znaczenie, no bo to jednak można powiedzieć jakoś tam wzmacnia kandydata.
Póki co fakty są takie, że w dzisiejszej prasie lokalnej ukazało się oficjalne poparcie w kierunku mojej osoby, natomiast innych dokumentów tego typu nie ma.
Tutaj takim języczkiem uwagi na pewno będzie Platforma Obywatelska i jej poparcie, bo popierana przez Powiatową Platformę Obywatelską Marzyna Marczewska zdobyła trzeci wynik. Jest też Andrzej Sendecki kojarzony z Platformą Obywatelską, więc no to jest spora pula głosów do zagospodarowania, do tego, żeby tych wyborców przejąć. Czy pan czyni tutaj jakieś starania w tym kierunku, żeby pozyskać wyborców Platformy Obywatelskiej, żeby zachęcić liderów tej partii w Starachowicach, by to właśnie pana poparli?
Nie ukrywam, że prowadziłem takie rozmowy, jednak stanowisko tych dwóch grup było takie, że no nie zamierzają oficjalnie nikogo popierać, pozostawiają wolny wybór swoim sympatykom co do głosowania w drugiej turze wyborów. Oczywiście sami osobiście mają swoje sympatie, ale no jestem upoważniony, żeby je tu publicznie prezentować. Ja liczę, że starachowiczanie to rozsądni ludzie, po prostu chcą spokoju. Myślę, że przed nami cała seria wyborów. Kolejne emocje nie są chyba w Starachowicach potrzebne. Ja jestem gwarantem właśnie takiego spokoju, doprowadzenia budżetu 2014 roku do finału, dobrego przygotowania na rok 2015 budżetu. I myślę, że tak jak w pierwszej turze zwyciężyłem ze znaczną przewagą, tak teraz również te głosy rozsądku tych, którzy no, naturalnie chyba nie powinni popierać kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Przecież widzimy, co dzieje się w tej wielkiej krajowej polityce, jaki duży dystans nienawiści jest między Prawem a Sprawiedliwością a Platformą, więc wydawałoby się tu naturalne, że sympatycy Platformy powinni raczej przyjaźnie skierować długopisy w kierunku strony Sylwestra Kwietnia.
Właśnie właśnie tak, że Marcin Pocheć, który jeszcze niedawno był pana partyjnym kolegą, był w Sojuszu Lewicy Demokratycznej przez kilkanaście lat, pełnił też odpowiedzialne funkcje w ugrupowaniu, dzisiaj popiera prawicowego kandydata, kandydata de facto Prawa i Sprawiedliwości, a nie pana.
Wie pani, to raczej jest taka gra, próba rewanżu. Pan ten nie może się pogodzić z faktem, że przegrał wybory w lokalnych strukturach Sojuszu Lewicy Demokratycznej, że później próbował dokonać przewrotu w naszej organizacji politycznej. To wszystko mu się nie udało. W konsekwencji, łamiąc statut, za to został wykluczony z partii. Dziś próbuje udowodnić, że jest no, znaczącą personą na rynku polityki starachowickiej. Miota się od jednego do drugiego. No, proszę mi powiedzieć, to kiedy ten człowiek ma swoje przekonania? Czy wtedy, jak był w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czy ma je dziś? Więc prawdopodobnie nie ma żadnych przekonań, no bo takie zachowanie to by potwierdzało.
Ta grupa, która odeszła z panem Robertem Sowulą i z Marcinem Pocheciem, tłumaczyła swoje zachowanie tym, że im się nie podoba stanowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej wobec całej afery związanej z Wojciechem Bernatowiczem, że tak naprawdę państwo oficjalnie, zdecydowanie od razu nie odcięli się od tego człowieka.
Nieprawda. Tym bardziej Robert Sowula chyba nie ma się tu o co obrażać. Przecież to nikt inny, tylko prezydent Bernatowicz zapewnił mu obecne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, więc raczej chyba powinien być wdzięczny, a nie bardzo wzburzony takim zachowaniem. To po pierwsze. Po drugie, to Sojusz Lewicy zajął bardzo wyraźne stanowisko. Oczywiście nie może być tak, że w jednej organizacji partyjnej będzie iluś tam decydujących. Są odpowiednie struktury partii, które podejmują decyzje. Tak było w naszym przypadku. Rada Miasta i Rada Powiatu zajęła stanowisko w sprawie korupcji, w sprawie referendum, tylko jeszcze raz podkreślam, my jako Sojusz uważaliśmy, że wakacyjny termin referendum jest złym terminem. Natomiast nasi młodsi koledzy na siłę wtedy, drepcząc nóżkami, poszli w stronę Prawa i Sprawiedliwości. Jak się okazało, to my mieliśmy rację, bo to referendum zakończyło się klapą. Gdyby ono było przeprowadzone jesienią właśnie w tamtym czasie, to jestem pewien, że wtedy już doszłoby do zmiany władzy, do wyborów w Starachowicach. I to potwierdza nasze zachowanie jako władz Sojuszu Lewicy Demokratycznej, że my myśleliśmy prawidłowo. Nasi młodzi koledzy się pomylili. Zresztą nie pierwszy raz.
No ale tak się zastanawiam, czy takie przeciąganie sytuacji służyłoby miastu i jego dobremu wizerunkowi, bo to byłoby o kolejne miesiące przeciąganie właśnie tej takiej dziwnej sytuacji, dwuznacznej, niejednoznacznej, rzeczywiście związanej z korupcją, ze skazaniem prezydenta, z tym, że on siedział w więzieniu, prawda, no rządził miastem zza krat.
Nie. Poporządkujmy pewne kwestie. Po pierwsze, nie rządził miastem zza krat, bo to jest uregulowane w prawie, w ustawie o samorządzie gminnym.
Ale
to jest po pierwsze.
Ale miał mandat prezydenta.
Ale to mówmy tu precyzyjnie, bo tak trochę wprowadzamy mieszkańców, trochę nakręcamy niepotrzebnie tą spiralę takich niewłaściwych informacji. Otóż to jest uregulowane w polskim prawie. Parlamentarzyści dodatkowo w tym roku to prawo skorygowali i w takiej sytuacji jak w Starachowicach jest wyraźnie zapisane, kto przejmuje obowiązki. To nastąpiło w Starachowicach. Natomiast ja nie mówię o wycofaniu się z referendum, tylko o przesunięciu tego referendum, chociażby o miesiąc, gdyby ono nie odbyło się w sierpniu, więc w wakacyjnych czasie, odbyło się we wrześniu lub początkiem października, to jestem pewien, że w Starachowicach referendum byłoby skuteczne.
No właśnie, natomiast w referendum wzięło prawie 26% uprawnionych do głosowania udział. A teraz w tych wyborach w pierwszej turze ta frekwencja nie była, no była niższa, była po prostu makabrycznie niska. Ja tak się zastanawiam, z czego to wynika. Czy państwo nie byli w stanie no, zainteresować wyborców, mieszkańców Starachowic swoim programem, tą swoją wizją, jaką mieliście? Było 8 kandydatów. Czy ludzie są już tak zbrzydzeni, zniechęceni, nie wierzą w jakiekolwiek zmiany?
Panie redaktorze, ja myślę, że generalnie obserwując scenę samorządową w Polsce, wszędzie tam, gdzie są wybory uzupełniające, przedterminowe, ta frekwencja nie jest porywająca. Tym bardziej u nas w Starachowicach mamy już niedługo wybory do Europarlamentu. To wszystko powoduje pół roku tylko do wyborów. Chyba jest to też ewenement, bo mało gdzie, ja nie słyszałem, żeby wybory były w tak krótkim czasie do planowanych wyborów przeprowadzane. To wszystko chyba nakłada się i to spowodowało, że ta frekwencja rzeczywiście była niewysoka, ale tu myślę, że nie odbiegamy od jakby takiej średniej krajowej. Pewno też społeczeństwo jest zmęczone tym, co się dzieje, problemami, które dotykają mieszkańców naszego kraju. Starachowice nie są tu odosobnione. Myślę, że to wszystko się nakłada i powoduje, że generalnie ten udział w kolejnych wyborach nie jest tak, jakbyśmy oczekiwali, że nie korzystamy z praw, jakie mamy, więc jednym z tych praw jest możliwość głosowania.
Właśnie się zastanawiam, czy w tej drugiej turze do urn pójdzie więcej osób. Jest dwóch kandydatów. Czy obydwaj panowie będziecie w stanie poderwać tych ludzi do tego, żeby no, oddali głos na pana czy na Andrzeja Prusia, no, żeby w ogóle wyszli z domu w niedzielę?
No, ciężko prognozować. Ja spodziewam się, że frekwencja będzie na tym samym poziomie. może trochę większa, bo jednak trochę osób w tym dniu mogło być nieobecnych, w związku z tym, że to był taki dzień szczególny dla Polaków. Sporo osób wyjechało, stąd spodziewam się, że ta frekwencja może być większa, że być może cała ta akcja propagandowa, w ogóle dyskusja w mediach po pierwszej turze wyborów też w jakiś sposób może kogoś sprowokuje do zastanowienia się i w tym dniu wyjdzie w domu i zagłosuje, bo po prostu warto wziąć udział w wyborach, wziąć również jakąś część odpowiedzialności, wybierając tego czy innego kandydata.
Panie prezydencie, pan przed pierwszą turą nie prowadził zbyt intensywnej kampanii, wychodząc z założenia, że i tak wszyscy wiedzą, co pan zrobił. Tak się zastanawiam, czy teraz zintensyfikuje pan swoje działania związane z prowadzeniem kampanii.
Ja
został
myślę,
tydzień.
Że moja praca w samorządzie to nie jest kwestia dwóch czy tygodnia i oszukiwanie Starachowiczan, tak jak czynili to moi konkurenci, opowiadając, że na wszystko znajdą pieniądze. Moją kampanią była moja praca i jest moja praca w samorządzie. Ja zawsze byłem osobą, która rzetelnie i racjonalnie patrzyła na możliwości finansowe miasta. Zawsze prezentowałem takie stanowisko, czy byłem w opozycji, czy też sprawowałem władzę. Teraz też postanowiłem tej kampanii podejść w taki sposób. No, nie mogę stanąć jako osoba odpowiedzialna i opowiadać Starachowiczanom, że będą darmowe przejazdy. Bo w tym budżecie, w tym półrocznym budżecie, który pozostał do wykonania 2014 roku, nie widzę takiej możliwości, bo ja ten budżet doskonale znam. Nie mogę też twierdzić, że nagle dokonam zmiany w inwestycjach, bo ten proces nie jest decyzja jednego tygodnia, to jest cały proces przygotowania tych inwestycji, zabezpieczenia środków finansowych, uzyskania stosownych zgód i pozwoleń. Stąd ja tą kampanię prowadziłem na takiej właśnie spokojnej zasadzie. Nie mogę też się zgodzić z tą przyjętą retoryką negacji, że wszystko, co zostało zrobione w minionym czasie, to złe. Nie, Starachowiczanie z tego korzystają. Starachowiczanie widzą, że Starachowice się zmieniają. Co by nie powiedzieć, nowy plac rynku. Wiele dróg, które są w trakcie przebudowy, budowy na terenie miasta. Wykonane wcześniej inwestycje, które służą mieszkańców. To wszystko się broni.
Ale panie prezydencie, wisi nad miastem to odium korupcji.
Ja na ten temat się już wypowiadałem.
No ale siłą rzeczy wokół tego też ta kampania jest prowadzona i będzie jeszcze prowadzona. No tutaj jest potrzebny człowiek o czystych rękach jednak.
Czy pani coś sugeruje?
Nie, ja nie sugeruję, broń Boże, niczego, nikomu. Tylko no, to powinna być osoba...
Zapewniam panią, że ja mam czyste ręce. Nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie, proszę panią. Więc mówienie tu i stawianie jakoby mój konkurent z racji tego, że nie był w samorządzie, ma te ręce czystsze. Jest po prostu nieprawdą, bo no wie pani, noszenie teczki za tą czy inną ważną osobą, no to nie było możliwości, żeby go oskarżać. No, co najwyżej przeciwnicy w tej samej partii mówili, że nie z tej strony tą teczkę nosił. Natomiast ja rzeczywiście podejmowałem decyzje. Te decyzje niosą zawsze jakieś ryzyko błędu. Cieszę się, że funkcjonując tyle lat w samorządzie na odpowiedzialnych funkcjach, udawało mi się przeprowadzić te wszystkie sprawy spokojnie, pomimo różnych wydarzeń, które były obok. I to proszę w ten sposób traktować. I nie zgodzę się też, że mamy wszyscy mieszkańcy miasta ponosić jakby odpowiedzialność taką zbiorową. Osoby, które uczestniczyły w procesie korupcyjnym, zostały osądzone, skazane i ta kwestia, myślę, została zakończona. W tym momencie praca przebiegała w samorządzie zgodnie z regułami, procedurami, jakie są. A wie pani, no człowiek jest tylko człowiekiem. To, co się wydarzy w przyszłości, czy się wydarzyło w innych miejscowościach, no proszę mi powiedzieć, dlaczego nie opowiada ją media o wydarzeniach, które też się skończyły podobnie. No przecież w sąsiednim Skarżysku minister był skazany, no są kwestie dzisiaj chociażby w Kielcach związane z koroną. Jest takich wiele, myślę, że w wielu samorządach mniejszych też coś się dzieje.
O koronie media informują i to bardzo szeroko, panie prezydencie.
Ale nigdzie tam nie mówili, przyzna pani, że to jest afera Skarżyska, afera Warszawska, bo tam był minister Lipiec, nie? A jakoś u nas tak sobie media upodobały i to jest afera Starachowicka. I ja tego nie rozumiem, dlaczego? Jak jest to afera konkretnej osoby, czy konkretnych osób, nie? Dlaczego tu jest odpowiedzialność zbiorowa, a tam to była afera ministra X, ministra Y. To nie bardzo jest zrozumiałe, przyzna pani, tak?
Niemniej jednak sporo spraw toczy się w prokuraturze jeszcze i władze miasta, że tak powiem, były przeciwko władzom miasta kierowane różne sprawy, czy do sądu, czy do prokuratury. Ta atmosfera no, jest gęsta i zagęszcza się, jak w żadnym innym
ale
mieście.
Ale to też pani odpowiem, bo to jest pewien sposób opozycji na zdobycie władzy. Skoro opozycja nie ma nic do zaproponowania, co by spowodowało rozwój, to próbuje negować i skarżyć tych, co cokolwiek robią. Ja czytałem tam wypowiedź jednego z panów prokuratorów, jak dużo jest donosów właśnie. To jest sposób walki politycznej. Ja cieszę się tylko bardzo, że te kolejne donosy kończą się odmówieniem wszczęcia dalszych postępowań, że nikomu są nie stawiane zarzuty, że te wszystkie kwestie są wyjaśniane i bardzo dobrze, bo w ten sposób możemy...
Jednak jest ten znak zapytania, przynajmniej u niektórych niektórych części, być może mieszkańców. I ja mówię o tej atmosferze, że ona nie sprzyja ani jakiejś takiej dobrej pracy.
Ale proszę też pamiętać, że te kwestie, jak już to nie dotyczyły środowiska w ostatnim okresie czasu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to dotyczyło kwestii Prawa i Sprawiedliwości. I to ta partia powinna wytłumaczyć Starachowiczanom, dlaczego postawiła na takich, a nie na innych ludzi. To jest raczej problem liderów Prawa i Sprawiedliwości niż problem Sojuszu
Lewicy Demokratycznej. Tylko ja chciałam przypomnieć, że Wojciech Bernatowicz po raz drugi został prezydentem już nie z Prawa i Sprawiedliwości, tylko miał własny komitet Forum 2010. Był jeszcze wtedy rzeczywiście członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Został wyrzucony z partii przez ówczesną liderkę ugrupowania panią Beatę Kempę. Jeszcze na koniec chciałam zapytać o pana drużynę, jeśli pan wygra. Kogo pan obsadzi w roli swojego zastępcy?
A tu mam pewien dylemat, bowiem waham się pomiędzy dwoma ścieżkami, które zamierzam tu przyjąć, czy są możliwe. Pierwsze to powołanie jednego tylko zastępcy, a drugie to nie powoływanie żadnego zastępcy, upoważnienie dwóch naczelników w zakresie edukacji, pomocy społecznej, jak i w zakresie inwestycji, trochę mocniejsze ich umocowanie i dokończenie tej kadencji, dbając również o pieniądze podatników w Starachowicach, nie ma ich za wiele, stąd postanowiłem właśnie je oszczędzać.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej na prezydenta Starachowic w przedterminowych wyborach w tym mieście. Druga tura już 11 maja, Sylwester, kwiecień, a jutro pana kontrkandydat Andrzej Pruś z Komitetu Wyborczego Praworządni i Skuteczni. Już teraz zapraszam do słuchania tej rozmowy, a panu dziękuję za dziś. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.